Cześć, dzień dobry, witajcie w podcastku. Chyba nam już zeszło to ciśnienie związane z oczekiwaniem, z natłokiem pracy, z tymi wszystkimi nowościami, bo EICMA już się skończyła.
Na szczęście. Piotrek, o czym dzisiaj pogadamy?
No oczywiście o motocyklach z EICMA, o tym co pojawiło się najnowszego, o tym co pojawiło się najciekawszego oraz o tych czarnych koniach EICMA.
A ja, czyli Tomazin, powiem wam dziś parę słów na temat bezpieczeństwa.
Zapraszamy.
Piotrek Jędrzejak
i Raf.
Podcast o motocyklach na luzie.
Wysłaliśmy naszego naczelnego do Mediolanu na targi, żeby rozejrzał się w tegorocznych nowościach. Tam się jakoś bardzo ciekawie te targi nie zapowiadały. Wiedzieliśmy, że wielu marek nie będzie. No ale jednak to jest najważniejsza impreza na świecie, więc głupio byłoby tam jej nie odwiedzić.
Oczywiście pełna relacja z tego najważniejszego wydarzenia motocyklowego na świecie jest już dostępna na naszym YouTubie. Oglądajcie, polecam. Ale gdy rozmawiałem z tobą, Barry, na gorąco, tak prosto, gdy byłeś w Mediolanie, to chyba nie byłeś najbardziej szczęśliwy. Czy jesteś zawiedziony EICMA?
Chyba troszeczkę tak. Pozostaje dość duży niedosyt. Ale czy nie ma tutaj czego oglądać? No nie, tego powiedzieć nie można. Jest troszeczkę nowości, które warto zobaczyć na żywo, do których warto się przysiąść, którymi można się pozachwycać i które dają nadzieję na to, że ten nasz sezon testów nowych motocykli w roku 2023 będzie bardzo ciekawy i emocjonujący.
No to klasa, bo kiedy spoglądałem na to, co producenci zapowiadają na te mediolańskie targi, to przyszło mi do głowy, że pewnie w przyszłym roku nie będzie czym jeździć. A powiedz, Barry, który producent pokazał najciekawsze premiery w tym roku?
Tak naprawdę największe nowości pokazało po pierwsze Suzuki, dlatego że to dwa zupełnie nowe modele na kompletnie nowej jednostce napędowej.
Chodzi oczywiście o Suzuki GSX-8S oraz o Wistroma 800DE. W mojej opinii z kolei wydaje mi się, że ten 8S, bo tak go się popularnie nazywa w skrócie teraz już, nawet na owiewce tak jest napisane, 8S, może być jednym z najważniejszych motocykli EICMA, a może tym w ogóle najważniejszym, dlatego że jest uniwersalny, nowoczesny, dobrze wyposażony i wcale nie taki najdroższy.
I przypomina GSX-a 1000. Myślę, że to też jest duża jego zaleta.
No właśnie nie jestem pewien, bo o ile mi GSX S1000 powiedzmy, że podoba się, to bardzo wielu znam motocyklistów i czytałem bardzo wiele komentarzy, że ten design jest obrzydliwy. No ale to jest już kwestia gustu. Czytając dane techniczne tego motocykla i jego opis, który znaleźć możecie też na Motogenie, na portalu, można dojść do wniosku, że twórcy w Suzuki faktycznie skupili się na tym, aby był to motocykl konkurencyjny i całkiem nieźle wyposażony. Na przykład quickshifter dwukierunkowy jest tutaj na wyposażeniu standardowym. Mamy też tryby jazdy. Nie zabrakło też całkiem niezłego zawieszenia marki Kayaba i wielu innych szczegółów, jak na przykład kolorowy ekran, ale o tym wszystkim to już dalej. Pozwólcie, że przejdę teraz płynnie do silnika, bo poza Nakedem 8S Suzuki zaprezentowało też Wistroma 800DE. No i właśnie, Wistrom nazywa się Wistrom, silnik dzieli z modelem 8S, ale wbrew nazwie nie ma tam V-ki. Jest tam rzędówka dwucylindrowa, ale ta V-ka została dlatego, że ta rzędowa dwucylindrowka ma przesunięte czopy wału korbowego, dzięki czemu ona brzmi i pracuje właśnie tak jak V-ka. Dlatego to chyba ratuje legendę Wistroma. Nowe 800-ki od Suzuki, a tak właściwie to 776-ki, bo tyle mają pojemności, charakteryzują się mocą 84 koni i 78 Nm. To w przypadku Wistroma, bo w przypadku 8S te wartości są minimalnie inne. Nie warto się na tym skupiać. Bardziej trzeba zauważyć, że różni się przebieg mocy i momentu. Wróćmy do Wistroma 800DE. Ten motocykl jest zaskakująco szutrowy, ponieważ skupiono się na tym, aby z przodu zamontować koło o średnicy 21 cali. Zawieszenie z kolei ma skok 220 mm. W efekcie prześwit to też 220 mm. Krótko mówiąc, ten motocykl raczej nie zawiesi się tam, gdzie inni szosowi konkurenci mogliby się zawiesić. Ponadto w Wistromie znajdziemy kontrolę trakcji oraz ABS z trybem offroadowym, przystosowanym do jazdy po szutrze. Naprawdę nie mogę doczekać się testów drogowych tych nowych Suzuki 8S i Wistroma 800D.
Kolejna z takich dużych nowości na tegorocznej EICMA, no to jest na pewno Honda Transalp. Honda, na którą długo czekaliśmy z tym nowym silnikiem, z silnikiem podobnie jak w nowym Hornecie. Dwucylindrowym, rzędowym, więc tutaj już widać, że Honda i Nakedem, i tym Transalpem będzie konkurować z Suzuki. Porównywalne moce, pewnie też porównywalne ceny, więc tutaj stoczy się bój między Suzuki a Hondą na nowe modele.
Faktycznie nowy Transalp i nowy Wistrom stoją bardzo blisko siebie, bo dla porównania Wistrom waży gotowy do jazdy 202 kg, a Transalp 208 kg. Moc maksymalna. Tutaj jest kilka koni więcej dla Transalpa, bo mamy przewagę 92 nad 83 końmi, ale z kolei moment obrotowy wyższy ma Suzuki, bo jest 78 N zamiast 75. Prześwit znowu Suzuki wygrywa, bo prześwit Suzuki ma 220, a Transalp 210. Będzie ciekawy pojedynek, ale mamy pewną ciekawostkę dotyczącą Transalpa, Rafał.
Tak, to prawda. Poprzedni Transalp XL700V miał w nazwie właśnie tą V-kę, która oznaczała silnik widlasty, a w nowym Transalpie tej V-ki już nie ma. Zgadnijcie dlaczego?
A Suzuki V-kę ma w nazwie.
Na stoisku Hondy, jak zawsze, ciekawe jest również to, że obok tych nowych modeli pokazują te modele sprzed lat. Na przykład obok nowego Transalpa 750 ustawiona była 600 z rocznika 87. Obok nowego Horneta stał ten stary z 2000 roku w pięknym żółtym malowaniu. Stoisko Hondy ogólnie dość duże, podobnie zresztą jak stoisko Suzuki. Duże były również stoiska Yamahy czy całej grupy PVG, Moto Guzzi i Aprilia, skutery Piaggio Vespa. Aczkolwiek w przypadku tych marek trudno mówić o jakichś ogromnych nowościach. Na ogół były to po prostu troszeczkę pozmieniane, zmodyfikowane, znane nam już wersje. I tak na przykład Yamaha Tracerowi 9 GT dodała plusik i ten plusik oznacza, że jest trochę nowego wyposażenia, nowy wyświetlacz, radar z przodu, więc i adaptacyjny tempomat.
Jest też Nikon GT, który w mojej opinii w końcu uzyskał tożsamość. Stał się w końcu motocyklem turystycznym. Dostał dużo zmian, bo z zewnątrz wyglądem nie różni się od poprzedniego modelu, ale dostał nowy silnik, ten z aktualnego MT-09 i Tracera 9. Dostał nowy zegar kolorowy. Dostał troszkę modyfikacji ramy, kanapy, żeby lepiej się sprawdzać w turystyce. Dostał mocowania na sztywne kufry. No i co według mnie najważniejsze, dostał też wyższą szybę, aby lepiej sprawdzał się w turystyce właśnie. I teraz ten motocykl w końcu ma sens.
Dalej trafiliśmy na stoisko Kawasaki i tam naszą uwagę przykuły motocykle, uwaga, hybrydowe. Kawasaki pokazało koncepcyjne wersje motocykli hybrydowych, czyli takich z zasilaniem zarówno za pośrednictwem silnika spalinowego, jak i silnika elektrycznego. I to jest ciekawostka, coś zupełnie nowego. Kawasaki zapowiedziało, że już w roku 2024 takie hybrydowe motocykle wprowadzi do sprzedaży i to rzeczywiście wydaje nam się bardzo ciekawym rozwiązaniem.
A tutaj tytułem uzupełnienia warto dodać, że Kawasaki w Mediolanie pokazało także eksperymentalny silnik napędzany wodorem. Jest on oparty na konstrukcji silnika z Ninja H2, tego doładowanego kompresorem, i wykorzystuje bezpośredni wtrysk i sprężony wodór w stanie gazowym jako paliwo. To jest unikalne rozwiązanie, na razie niestety tylko jako prototyp samego silnika.
No dobrze, Barry, ale poza prototypami zapomniałeś o modelach, które faktycznie do sprzedaży trafią. Otóż nowa Ninja H2SX, ten turystyk z kompresorem, będzie miał na nowy rok automatyczne światła długie. A poza tym Kawasaki weszło we współpracę, rozwinęło swoją współpracę z Adidasem i pojawią się nowe buty, sneakersy Kawasaki ZX22 Kawasaki Boost.
Na tegorocznych targach EICMA na pewno można było zauważyć pewien trend. Coraz więcej rowerów z dodatkowym zasilaniem elektrycznym, z dodatkowym napędem elektrycznym. Rowery elektryczne zaprezentowała m.in. Yamaha. Takie rowery można było również znaleźć na stoisku Ducati, a także wielu, wielu innych marek. Rowery począwszy od graveli, skończywszy na takich z pełnym zawieszeniem.
Rafał, a kogo na Eikmie zabrakło.
Trochę szkoda, że w Mediolanie nie było MV Agusty. Prawdzie się tego spodziewaliśmy, ale jednak no jest taki niedosyt, nie uważasz?
Tak, to prawda. Najbardziej liczyliśmy na premierę Lucky Explorera, a faktycznie wyszło na to, że MV Agusta zrobiła jakiś showroom w Mediolanie, coś tam pokazali.
No, czyli w Mediolanie byli.
Tak, w Mediolanie byli, na targach. No, ale faktycznie niczego nie pokazali, to nie była żadna premiera, nie odkryli daty premiery tego motocykla, daty sprzedaży,
tak, nic niby, nowego. Niby ma wejść w przyszłym roku, już jest gotowe, ale to jest takie wszystko na razie na zasadzie niby. Ja też nie mogę przeboleć tego, że BMW ogłosiło, że już się nie wystawia na tych targach, bo jednak to była taka impreza, która zawsze niosła ze sobą jakieś wielkie prezentacje, premiery i tak dalej. Miałem nadzieję, że jakby się BMW wystawiło, to by pokazało R1300GS, a tutaj no taki trochę też niedosyt jest.
Tak, niedosyt, ale cóż, postaram się znaleźć coś pozytywnego.
Dawaj.
Może dzięki temu premiera R1300GS będzie jakaś wow w inny sposób. No nie wiem.
Tak, i pewnie znowu Barry na nią poleci.
Nie pozwolimy.
No, trochę na osłodę rzeczywiście trzeba przyznać, że Chińczycy się postarali, bo Vouch na przykład z tym modelem 900 DS, no to rzeczywiście zrobił kawał dobrej roboty. Benelli, no trudno mówić, że to jest chińska taka marka w 100%, ale na przykład to Benelli TRK800 też bardzo fajnie wygląda.
Jakie były jeszcze chińskie marki? Było CF Moto?
CF Moto z tymi CLX-ami też bardzo, bardzo. Ja trochę nadzieje wiążę takie niewielkie z tym CLX-em, bo to naprawdę jest bardzo dobry naked, bardzo fajnie to wygląda. I z tego co słyszałem, to KTM ma się zająć dystrybucją w ogóle tej marki.
A propos KTM-a, to jest kolejna marka, której nie było w ogóle.
Faktycznie.
Tak samo nie było Harley Davidsona, ale były też marki, które było, a nie było. Tak jak na przykład Ducati.
Tak, Ducati było, ale tak naprawdę wszystkie premiery mieli wcześniej. Dziwna trochę polityka, no ale być może właśnie to jest jakiś symptom tego, że te targi, niegdyś najważniejsze na świecie, powoli wygasają.
No właśnie, kolejną oznaką tego, że te targi rzeczywiście być może tracą na znaczeniu, jest Triumph, który swoje premiery pokazał wcześniej. Na targach faktycznie był, ale to nie były prezentacje nowości. Mimo że motocykle naprawdę widowiskowe, Street Triple 765, które bardzo bym chciał widzieć w swoim garażu. Rafał, wszyscy wiemy, jakie motocykle były najważniejsze i na które czekamy najbardziej. A jakie inne sprzęty mają potencjał, ale są cichutkie?
Ja najbardziej czekam na to, co pokazało PVG na swoim stoisku. Znaczy pokazało, właściwie pokazało tylko dwa koła, ale zaintrygował mnie opis, czyli Stelvio Coming Soon, czyli nowy motocykl Adventure od Moto Guzzi z dużym silnikiem. To będzie dokładnie ten sam silnik, który jest w V100. I ponieważ ja tą klasę motocykli, tą markę bardzo lubię, więc po prostu to mnie zaintrygowało i tutaj widzę ogromny potencjał przede wszystkim. A tobie co wpadło w oko?
Wiesz co, ja mam takie cztery modele, które sobie zanotowałem jako nietypowe, a fajne. Otóż pierwszym z nich będzie Honda CL500. Zupełnie nieprzełomowy, zupełnie...
Skramblerek taki
tak,
mały.
Tak, dokładnie. I ten motocykl po prostu mi się podoba, jest sympatyczny. Byłbym bardzo rad, gdybym widział go na mieście często i więcej niż raz na rok, bo po prostu jest fajny i rzeczywiście może się ludziom spodobać.
Fajne. Taka konkurencja trochę dla Benelli Loncino.
Troszkę tak, dokładnie tak. Kolejnym modelem jest to już, o czym wspomnieliśmy, czyli Vouch 900DS. Jest to faktycznie rzecz biorąc kopia BMW F850GS, którego ja uwielbiam z kilku różnych względów. Film na YouTubie znajdziecie.
A którego ja nie lubię.
Tak, którego ty nie lubisz. No, ale to też fajna rzecz, bo być może na przykład zrobimy porównanie Vouch'a z BMW
no,
i wtedy na jednego
pomysł.
Wsadzimy Rafała i zobaczymy, który mu się bardziej nie podoba.
Dobry pomysł.
Kolejną, trzecią pozycją jest coś, co było zaprezentowane wcześniej, czyli BMW M1000R. No chyba nie trzeba mówić, dlaczego jest ważne.
Nie no, świetnie. On nawet na samym zdjęciu to już wygląda jakby zapieprzał, także jest naprawdę
no,
super.
Taki naked, ho. I czwarta pozycja, również naked, również zaprezentowany przed Eikmą, co niejako świadczy trochę o Eikmie, prawda? Mm-hmm. Czyli Triumph Street Triple 765. Uwielbiam ten motocykl, kiedyś posiadałem 675 ostatniego z tymi okrągłymi lampami i bardzo bym chciał ten motocykl. Ja uwielbiam Power Nakedy, te takie, które mają dużo mocy, ale trochę się ich boję ze względu na teryfikator. A taki motocykl, lekki, stosunkowo mocny, bo 120 koni mocy, świetnie wyposażony, fantastycznie wyglądający, no kochałbym go bardzo u siebie w garażu, naprawdę bardzo bym go kochał.
Tak, tam jest świetny silnik, rzeczywiście jeździ się tym fantastycznie. Trochę szkoda, że Triumph nie wstrzymał się do Mediolanu, żeby to pokazać, bo można by z tego zrobić rzeczywiście wielką pompę. No ale motocykl przynajmniej jest naprawdę świetny, także nie jest to jakaś wielka strata.
Nie jest to wielka strata. No właśnie, Rafał, czy to jest dobre zdanie, które podsumowuje Eichmann?
Wiesz co, ja myślę, że podsumowanie śmiechem będzie chyba najlepsze. A teraz zapowiadany bonus. Tomek Parzechowski sprzeda wam kilka patentów na temat bezpiecznej jazdy jesienią.
Jako że jesień pełną gębą, dość istotne jest to, żebyśmy czuli się komfortowo na motocyklu, czyli żeby nie było nam zimno, żeby nasze kończyny nie odmawiały nam posłuszeństwa, a nam najzwyczajniej na świecie było po prostu ciepło. Zakładając, że stan waszego motocykla jest tip-top i tutaj nic was nie zaskoczy, to o czym warto pomyśleć w przypadku skuterów, ale też motocykli, to mówki. Świetnie izolują was przed chłodem, przed wiatrem, przed deszczem. Na dodatek, jeżeli macie podgrzewane manetki, co jest w ogóle cudowną rzeczą na niskie temperatury, trzymają tą temperaturę jeszcze silniej, jeszcze mocniej. Mniej tej temperatury ucieka. Poza tym, jeżeli nie macie takich manetek, to myślę, że warto pomyśleć o ich zainstalowaniu. Tutaj na rynku na pewno znajdziecie coś do swojego modelu. Jeżeli na co dzień towarzyszy wam skuter, to genialnym pomysłem jest motokoc. To również warstwa wiatro- i wodoszczelna. Koc osłania wszystko od naszych stóp po miednicę w zasadzie. Dodatkowo można go przełożyć również przez głowę, wtedy chroni również naszą klatkę piersiową. Można go wykorzystać również jako pokrowiec na skuter. W zasadzie przeciwdeszczowy. Ok, nasz jednoślad jest uzbrojony we wszystko co się da. Tam już więcej nie wskuramy. Warto, i to jest taka fajna maniera moim zdaniem, niezależnie od tego, czy to będzie wycieczka motocyklowo-rowerowa, to jest zawsze posiadanie przy sobie koca czy też folii NRC. To jest świetny i prosty sposób na to, żeby nie tracić tego ciepła, które w sobie gromadzimy. Folia jest na tyle kompaktowa, że możecie ją zmieścić wszędzie. Żebyście nigdy nie zapomnieli, włóżcie ją po prostu do wewnętrznej kieszeni swojej kurtki, a w kryzowej sytuacji po prostu wyciągniecie i ochronicie się przed utratą ciepła. Taką folię dostaniecie dosłownie w każdej aptece, kosztuje ona raptem parę złotych. Warto nabyć więcej niż jedną i albo umieścić się gdzieś właśnie w kufrze, czy pod siodłem motocykla, albo w kurtce, bo poza tym, że możecie ją sobie włożyć pod kurtkę, możecie ją również włożyć do butów, możecie ją sobie również włożyć gdzieś w ramiona, wszędzie tam, gdzie ta temperatura ucieka. Jeżeli znajdziecie się kiedyś w sytuacji podbramkowej, a takiej folii nie będziecie mogli nabyć, postarajcie się zorganizować zwykłą siatkę foliową. To też jest warstwa, która w jakiś tam minimalny sposób będzie ograniczała chociażby ten przenikliwy wiatr, który bardzo często dokucza podczas jazdy. Na czarną godzinę warto również wozić ze sobą chemiczne ogrzewacze do stóp czy do rąk. To też jest świetny sposób na to, żeby ogrzać swoje dłonie zmarznięte czy stopy. To jest najgorsze, z kończyn ucieka to najszybciej. Poza tym uważam, że również bardzo dobrze wywozić ze sobą jakieś grube rękawice zimowe, czy to narciarskie, czy zwykłe, dlatego że często kolejna gruba warstwa na dłoniach to jest to, czego będziemy potrzebować. Jako że wcześniej robi się ciemno i późno wschodzi słońce, to warto zadbać o to, abyśmy byli dobrze widoczni na ulicy. Takimi prostymi, banalnymi sposobami to będzie założenie na tył naszego motocykla zawiązania jakoś w sprytny sposób kamizelki odblaskowej. Poza kamizelką genialnym rozwiązaniem są również opaski odblaskowe, które można dosłownie w każdej części motocykla umieścić, czy to na lagach, czy gdzieś z tyłu przy elementach do kufra, czy elementach, za które może złapać się pasażer. Na pewno znajdziecie coś w swoim jednośladzie, a to mimo wszystko sprawia, że jesteście lepiej widoczni na jezdni, dzięki czemu pozwalacie zauważyć się wcześniej kierowcy, co zwiększa wasze bezpieczeństwo. Trzymajcie się. Cześć.